Teraz już gość Radia Z w studiu Łukasz Konarski.
Gościem Radia Z jest dr Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny. Dzień dobry, panie doktorze.
Moje uszanowanie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
No właśnie, za chwilkę pierwsze osoby w Polsce będą zaszczepione przeciwko COVID-19. Pierwsza osoba to naczelna pielęgniarka Szpitala Centralnego Klinicznego MSWiA. Co pan teraz czuje? To historyczny moment?
Jeżeli chodzi o tą dobę, w której w tej chwili żyjemy, o dobę pandemii, to jest na pewno historyczny, przełomowy, bo to nam pomoże przyspieszyć wygaśnięcie pandemii.
Myśli pan, że to właśnie jest ta chwila, właśnie od której wszystko się odwróci?
To nie odwróci się z dnia na dzień. Do wygaśnięcia pandemii doszłoby nawet wtedy, gdybyśmy nie mieli szczepionki, gdybyśmy nie przeprowadzili szczepień, ale wtedy to by się wiązało z wieloma osobami zakażonymi, a nie zaszczepionymi. A musimy pamiętać o tym, że wedle statystyk około 2% z tych osób zakażonych umiera. Ta rzeczywista śmiertelność jest pewnie około 1%, może nawet niecałego, ale to i tak daje niestety tysiące zgonów. Dzięki szczepionkom, jeżeli wszyscy mądrzy się zaszczepią, bo szczepienia są dobrowolne, mogą oni tych tragedii uniknąć. Poza tym, że sami nie ulegną zachorowaniu, to nie staną się cichymi nośnikami śmierci, czyli wektorami, przekazując wirusa innym osobom.
Czy patrząc statystycznie na tą sprawę, czy pan mógłby powiedzieć, ile istnień ludzkich ta szczepionka może uratować?
Jeżeli proces szczepienia przeszedłby bardzo szybko, możemy to bardzo łatwo policzyć. Obecnie przy ponad milionie osób zakażonych oficjalnie doszło do 20 kilku tysięcy zgonów, to na 4 miliony będzie to 100 tysięcy osób, a gdybyśmy mieli 40-milionową populację, to dochodziłoby do kilku milionów nawet zgonów. Oczywiście pamiętając, że większość osób przejdzie to zakażenie bezobjawowo bądź skąpoobjawowo, i tak możemy uratować tysiące ludzi. Nie wierzę w to, że bardzo duża część społeczeństwa się zaszczepi. Będzie to niestety błąd. Część zweryfikuje swoje podejście, jak to umrze ktoś z ich bliskich bądź znajomych, bo niestety do niektórych tylko taki twardy dowód na powagę sytuacji jest przekonujący do tego, żeby się zaszczepić.
Czy takie publiczne szczepienie jest istotne pana zdaniem?
Jest istotne, bo to pokazuje bezpieczeństwo tej szczepionki. To nie jest szczepienie w zaciszu gabinetu, te pierwsze, tylko pokazanie, że to jest rzeczywiście coś dla ludzi, coś, co może nam pomóc. Gdyby szczepienie było czymś groźnym, to te osoby, które pracują na co dzień przy osobach zakażonych, czyli można powiedzieć, że są trochę bardziej narażone niż reszta społeczeństwa, nie szczepiłyby się same, ale my, widząc to, że do tych zakażeń dochodzi niestety bardzo łatwo i bardzo często, i widząc tych chorych, którzy cierpią, którzy duszą się, i niestety tych, którzy mogliby żyć jeszcze nawet kilkadziesiąt lat, a umierają, no możemy podjąć tylko jedną decyzję. Oczywiście w gronie tych osób, które umierają, jest szereg osób, które po prostu umrą trochę szybciej, bo już tak są schorowani, ale umierają również osoby młode, 30-40-letnie, które mogłyby spokojnie jeszcze pół wieku pożyć.
A pana zdaniem jest jakaś osoba w Polsce, która gdyby się zaszczepiła, to by na pewno przekonała rzeszę osób do tego, żeby się zaszczepić?
Każda osoba, która jest pewnego rodzaju influencerem, czyli tą osobą, która jest w stanie swoim zachowaniem, przekazując swoje poglądy, wpływać na inne osoby, jeżeli zaszczepi się, jeżeli przekaże dobre wiadomości, może wpłynąć na podjęcie decyzji przez inne osoby. Więc jest tu rola nie tylko polityków, ale wszystkich osób publicznych, sportowców, aktorów, muzyków, bądź nawet blogerów, tych, którzy potrafią myśleć, a czują się odpowiedzialni za tych, na których mogą mieć wpływ.
Czyli rozumiem, że gdyby wszyscy zaszczepili się, na przykład transmitowali to w mediach społecznościowych, to by to przyniosło pożądany efekt.
To byłaby tak zwana dobra moda w postaci challenge'u, że ja już się zaszczepiłem, to zaszczep się i ty. I czymś naturalnym to jest, ta szczepionka jest czymś w rodzaju koła ratunkowego. Dla kogoś, kto pływa po wodzie, nie wiadomo na ile mu jeszcze tych sił starczy. I nieprzyjęcie takiego koła jest równoznaczne z tym, z wystawieniem się na ryzyko. Nie wiadomo, czy sił starczy, czyli w tym przypadku odporności, na to, by dopłynąć do brzegu. A z tym kołem ratunkowym, którym jest szczepionka, nasze szanse znacznie wzrastają.
Ile procent społeczeństwa musi się zaszczepić, aby ta akcja przyniosła efekt zamierzony, czyli jakby zatrzymanie pandemii?
Tutaj musimy w pewnym sensie dodać osoby zaszczepione razem z tymi, które już miały kontakt z wirusem, bo niemal wszyscy oni mają w tej chwili odporność. Ta odporność oczywiście stopniowo będzie wygasać szybciej prawdopodobnie niż po szczepionce, ale jeżeli tych osób razem będzie kilkadziesiąt procent, to pandemia, czyli w przypadku Polski epidemia automatycznie wygasa. To nie znaczy, że wirusa nie ma, ale nie mamy tak masowych zakażeń, zachorowań i zgonów. Jeżeli ilość tych osób by się zbliżała do 90%, wtedy mielibyśmy całkowity spokój. To pokazują doświadczenia z innymi chorobami, przeciwko którym wdrożono szczepienia, i przy wyszczepialności ponad 90% choroba jest niemal niewidoczna. Możemy wziąć pod uwagę odrę, z powodu której chorowało w Polsce rocznie w latach 50., 60., na początku lat 70. po 100 kilkadziesiąt tysięcy, 200 kilkadziesiąt tysięcy do 300 tysięcy osób. Śmiertelność była podobna, około 1%, i wtedy po 200 do 300 osób rocznie umierało. Mało komu się wydawało, że wprowadzenie jakichkolwiek szczepień może zahamować tą sytuację. Ta choroba była tak powszechną, że było czymś normalnym, że dzieci chorują, dzieci umierają. Po wprowadzeniu szczepień, na początku jednodawkowego w latach 70., w latach 80., w połowie lat 70., potem w latach 80. wprowadzono szczepienie dwudawkowe, czyli takie jak my planujemy z COVID-em, po to, żeby ta odporność utrzymywała się na dłużej. I ostatni zgon z powodu odry w Polsce był w latach 80. I czyli w tej chwili od ponad 30 lat nie mieliśmy zgonu z powodu odry w Polsce. Czyli to pokazuje, jak dużo może zdziałać profilaktyka w postaci szczepienia.
Pan mówi o 90% wyszczepialności, a teraz patrząc na te obowiązkowe szczepienia, na ile to jest procent?
W przypadku COVID-u będziemy oczywiście mieli szczepienie dobrowolne. Jeżeli mówimy o szczepieniach, te, które są w programie szczepień ochronnych, to wyszczepialność jest około 90% i to powoduje przerwanie transmisji tych chorób. I zrezygnowanie ze szczepień, zwiększenie liczby osób nieszczepionych automatycznie zwiększa liczbę osób narażonych, czyli zwiększa ilość przypadków. A jeżeli jest duża ilość przypadków, to niestety pojawiają się również zgony.
Czy teraz możemy powiedzieć, że wracamy do normalności?
To jest proces na jeszcze kilka miesięcy, bo to zaszczepienie części społeczeństwa potrwa. Liczę się z tym, że część osób będzie obserwowała, jak to wygląda, bo się boi szczepienia, ale im szybciej, im większa ilość osób z nas się zaszczepi, tym szybciej będziemy mieli problem z epidemią jako taką u nas w kraju. Ale odwlekanie w chwili obecnej możliwości szczepienia dla osoby, która ma możliwość zaszczepienia się, jest dużym błędem, bo transmisja wirusa w Europie i w Polsce jest zbyt duża, żeby ryzykować odwlekanie tej procedury.
A patrząc na możliwości Polskiej Służby Zdrowia, ile trwałby taki proces wyszczepienia 90% tych, o których pan mówi?
Nie liczę, że taką część społeczeństwa uda nam się wyszczepić. W przypadku tej szczepionki, którą mamy w tej chwili jako pierwszą dopuszczoną u nas w kraju, szczepionki firmy Pfizer, są dodatkowe uwarunkowania logistyczne, ponieważ ona do czasu dostarczenia do punktu szczepień musi być przechowywana w temperaturze minus 70, minus 80 stopni. Jest to dużym wyzwaniem logistycznym. Ona po tym potem wyjęciu z tej temperatury, w tej temperaturze lodówkowej, może być jeszcze przetrzymywana kilka dni i to pozwala na to, żeby te szczepienia przeprowadzić, ale żeby nie marnować szczepionek, musi być przygotowana już liczba osób do zaszczepienia po to, żeby te szczepionki po rozmrożeniu nie uległy stracie. Bo jeżeli one będą dłużej w tej niższej temperaturze, one nie będą niebezpieczne dla człowieka, ale stracą swoje właściwości i szczepienie będzie wtedy nieskuteczne.
Ale rozumiem, że gdybyśmy chcieli masowo zaszczepić tutaj znaczną część obywateli Polski, no to by to ile zajęło?
To byłby proces, co zakładając, że mamy ciągły dopływ szczepionek, te punkty czynne cały czas, to i tak jest proces co najmniej kilku tygodni.
Mhm. Czyli to by się dało zrobić. Teraz patrząc na to, że no, część personelu jest zajęta tutaj i walką z COVID-em i też jeszcze oczywiście walką z innymi chorobami. To rozumiem, że kilka tygodni to jest taki czas, kiedy to by się dało przeprowadzić.
Zakładając, że mielibyśmy stały dopływ szczepionki, ciągłe, płynne zgłaszanie się ludzi na szczepienie, musimy pamiętać też o tym, że ten proces to jest szczepienie dwudawkowe, czyli ta osoba, która zgłosi się na pierwsze szczepienie, 3 tygodnie później powinna zgłosić się na otrzymanie drugiej dawki.
Jak długo potrwa zaszczepienie wszystkich pracowników służby zdrowia w Polsce?
Jeżeli będą dostępne szczepionki, to mogłaby być kwestia nawet kilku dni, jeżeli chodzi o pierwszą dawkę. Powtórzenie po 3 tygodniach, czyli kwestia niecałych 2 miesięcy, pracownicy służby zdrowia, wszyscy ci, którzy zadeklarowaliby się, że chcą być zaszczepieni, mogą być poddani temu szczepieniu.
Bo rozumiem też, że pracownicy służby zdrowia to nie jest, że tak powiem, obowiązek, żeby się zaszczepić dla nich. To też jest dobrowolność.
W mediach też pojawiła się informacja o dyrektorze jakiegoś zakładu opieki zdrowotnej, chyba Pogotowia, który nawet chciał wprowadzić pewnego rodzaju preferowanie pracowników zaszczepionych. Wylała się na niego fala hejtów. Myślę, że była tylko częściowo spowodowana przez samych pracowników. Niestety ruchy antyszczepionkowe potrafią wszędzie swoje 3 grosze wtrącać i prawdopodobnie też z tej strony tak duży hejt był na tego człowieka, że wycofał się z tego pomysłu.
Czyli rozumiem, że pracownicy służby zdrowia tutaj no, będą namawiani, jedynie nie zmuszani do tego, żeby się szczepili.
Tak jest. Większość tych pracowników, która jest fizycznie zaangażowana w walkę z COVID-em, czyli która jest przy pacjentach, widzi, jak pacjent może cierpieć, jak tragicznie może skończyć się zachorowanie, wie, jaką ma podjąć decyzję.
Dobrze. Proszę Państwa, jeszcze tylko chwila prywaty. Dzisiaj ostatni raz prowadzę audycję Gość Radia Z. Chciałem Państwu serdecznie podziękować za te spotkania. Czas na nowe wyzwania w nowym miejscu pracy. Te nowe wyzwania są już poza dziennikarstwem, ale jak mawiał James Bond, nigdy nie mów nigdy. Teraz tylko, że stawiamy przecinek. Ciąg dalszy na Facebooku Radio Z i na radioz.pl. Zapraszam. Cały czas czekamy właśnie tutaj na informację, że już pierwsza osoba została zaszczepiona. To teraz pytanie, jak identyfikować te osoby zaszczepione? Bo był taki film, przypominam sobie, właśnie katastroficzny o pandemii i tam akurat takie osoby zaszczepione miały taką opaskę po prostu, taką z kodem kreskowym i było wiadomo, że są zaszczepione. To pan myśli, że coś takiego też byłoby przydatne w Polsce?
Może nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wielu ludzi, którzy chce się czuć bezpiecznie, to woli przebywać w środowisku, w którym ktoś, kto może być poddany profilaktycznemu szczepieniu, żeby niesiał tego wirusa na innych. Pamiętajmy o tym, że są takie osoby, które ze względów medycznych nie mogą w danej chwili przyjąć szczepienia. Są w trakcie chemio, radioterapii, mają choroby nowotworowe i w ich przypadku kontakt z wirusem może być wyrokiem śmierci. I żeby chronić te osoby oraz inne osoby, które z jakiegoś względu mają defekt układu immunologicznego i ich organizm nie wytworzy przeciwciał, to żeby te osoby uratować, to te osoby dookoła, które są, jeżeli będą posiadały odporność, to w postaci takiego kokonu będą chronić tą osobę, która odporności nie ma. Dlatego szczepienie się jest nie tylko ochroną samego siebie, ale ochroną innych osób. A nieszczepienie się to jest korzystanie z ochrony tych innych osób, a jeżeli ktoś to może zrobić, a z różnych pobudek tego nie robi, jest to po prostu egoizm. A
można zachorować na COVID-19 i na przykład nie mieć tych przeciwciał?
Zasadniczo wszyscy, którzy zachorują, powinni mieć przeciwciała wytworzone. Może być jakiś defekt układu odpornościowego, który spowoduje, że zostanie wytworzona albo bardzo mała ilość przeciwciał, albo te przeciwciała bardzo szybko wygasną. Gdyby to było tak, że po przechorowaniu część z nas nie ma na jakiś czas odporności, to dochodziłoby bardzo szybko do powtórnych zachorowań. Jeżeli mamy na świecie kilkadziesiąt milionów przypadków potwierdzonych zakażeń, to tych osób, u których by dochodziło do reinfekcji, byłoby bardzo dużo i tych doniesień byłoby również wiele. Słyszeliśmy o kilku przypadkach, doniesieniach ze świata, że ktoś zachorował powtórnie, ale mogliśmy mieć do czynienia wtedy albo przy pierwszych objawach z fałszywie dodatnim wynikiem, albo po prostu z wygaśnięciem przeciwciał, czyli o tym, co wspominałem przed chwilą, ale to jest oczywiście bardzo rzadkie.
To jeszcze spytam, jaka jest różnica między szczepionkami Pfizer, BioNTech, bo rozumiem, to jest jedna szczepionka, tak? Możemy tak powiedzieć, że to Pfizer i BioNTech to jest jedna szczepionka, a tą szczepionką Moderny. Tak, no nie wiem, dla osób, które się tym bardzo interesują, to co, jaka jest różnica? Czy nie wiem, czy jedna chroni mniej, druga bardziej?
Są różne sposoby produkcji. Tutaj w przypadku tej szczepionki Pfizera mamy do czynienia z podawaniem transkrypcyjnego, czyli takiego messenger RNA, które powoduje wytworzenie fragmentu białka wirusa w naszym organizmie na krótki czas i to białko jest od razu rozpoznane jako antygen, czyli jako białko obce, przeciwko któremu trzeba wytworzyć przeciwciała i to wytworzenie przeciwciał potem w przypadku kontaktu z żywym, tak zwanym żywym wirusem, bo to wirusy są z pogranicza organizmów żywych i martwych, ale jeżeli żywy wirus dotrze do naszego organizmu, przeciwciała rozpoznają ten fragment tego wirusa i dezaktywują go.
Czyli rozumiem, że jesteśmy bezpieczni wtedy od razu, jak się zaszczepimy, czy ile trwa ten moment taki od zaszczepienia do bezpieczeństwa, można powiedzieć?
Z reguły po zaszczepieniu około 2 tygodni następuje produkcja przeciwciał. To drugie szczepienie ma wytworzyć tą taką długotrwałą odporność, czyli podejrzewam, że już po tym pierwszym szczepieniu ktoś na jakiś czas te przeciwciała by otrzymał, ale zastosowanie po 3 tygodniach drugiej szczepionki daje nadzieję, że tą odporność możemy mieć nawet na lata. Pojawiają się też może pytania, nie wiem, czy pan redaktor też już był o to przez radiosłuchaczy pytany, że są różne warianty, pojawiają się wirusa na świecie. Czy ta jedna szczepionka może zabezpieczyć przed tymi różnymi wariantami? Jeżeli chodzi o jakąś rodzinę, w tym przypadku koronawirusy, możemy mieć po pierwsze do czynienia z odpornością krzyżową, czyli na coś bardzo podobnego można mieć również odporność. W ten sposób odkryto i wytworzono pierwszą szczepionkę przeciwko ospie prawdziwej, ponieważ dojarki, kobiety, które doiły krowy, nie przechodziły tak ciężko zachorowania na ospę jak większość społeczeństwa, ponieważ zakażały się podczas dojenia wirusem ospy krowiej. A tutaj w tym przypadku jest wybrany fragment tego wirusa, który jest kodowany przez to mRNA i jeżeli dochodzi do modyfikacji wirusa w innej części, to i tak rozpoznanie tego fragmentu przy niewielkich modyfikacjach innej części wirusa nie będzie wpływało na to, że ten wirus będzie nieznany dla naszego układu odpornościowego. Ja bym to porównał tak, jeżeli potraktujemy tego wirusa jako wroga w obcych mundurach, którego potrafimy rozpoznać po mundurze, po hełmie, po czymś tam. Jeżeli on zmieni hełm czy bluzę, ale tą naszywkę jego formacji bądź kraju, który będzie miał na ramieniu, to jest ten fragment tego antygenu, który nasze przeciwciała będą rozpoznawać. I jeżeli ktoś się pojawi z tym fragmentem, nawet jeżeli się częściowo przebierze, to będzie rozpoznany i dezaktywowany przez nasz układ odpornościowy.
Jak wygląda sprawa tutaj powikłań poszczepiennych? Bo tych szczepionek już, znaczy szczepień dokonano chyba około 2 milionów z tego, co się orientuje. A ile było powikłań?
Gdyby były jakieś poważne powikłania, to byłoby o tym bardzo głośno. I w internecie, i w strefie medialnej będą się czasami pojawiały fake newsy o tym, że już jest ileś ciężkich powikłań, że ileś osób zmarło. Oczywiście to wszystko są bzdury. Jeszcze w fazach badań, w trzeciej fazie badań w samej tej firmie Pfizer zaszczepiono 40 kilka tysięcy osób. W innych firmach też to były tysiące osób. Zakładając, że gdyby wśród tych osób wystąpiło poważny, niepożądany odczyn poszczepienny, to byłoby to odnotowane i dokładnie rozpatrywane. A jeżeli w tej chwili zaszczepiło się około 2 milionów osób na świecie i nie słyszymy o tym, żeby ktoś zmarł po tej szczepionce, nie słyszymy o poważnych, niepożądanych odczynach poszczepiennych, to możemy sobie łatwo obliczyć, ile osób z tych osób mogłoby umrzeć, gdyby nie zostali poddani zaszczepieniom. I zakładają, że tylko 1% z tych osób by zmarł, to z 2 milionów, jak łatwo sobie powiedzieć, to były wiele, wiele tysięcy zgonów.
Od roku już mniej więcej walczymy z pandemią koronawirusa. Teraz już mamy szczepionkę i co teraz się wydarzy Pana zdaniem? Ta historia się powtórzy przy kolejnej pandemii?
Jeżeli chodzi o pandemię, mieliśmy spokój przez cały wiek. Od epidemii grypy hiszpanki w 1918 roku natura oszczędziła nas, jeżeli chodzi o pandemię, przez czas bardzo długi. Jeżeli będziemy mieli szczęście jako społeczeństwo, to za naszej kadencji może nie być już kolejnej pandemii. Ale pamiętając o tym, że wirusy mogą zmutować i ta wariacja genetyczna, która wystąpi w przypadku wirusa, zmieni jego zaraźliwość i zjadliwość bądź spowoduje przeskok międzygatunkowy, czyli jakiś wirus odzwierzęcy, który jest w tej chwili dla nas obojętny, ale przełamie tą barierę odpornościową człowieka i zacznie krążyć wśród ludzi. Może to być za kilka lat, może być za kilkanaście lat, za kilkadziesiąt lat, ale tak naprawdę przewidzieć tego niestety nie można. Dzięki teraz inżynierii genetycznej, dzięki rozwojowi nauki udało się stworzyć stosunkowo szybko szczepionkę, ale i tak to zajęło to około roku. Jest to szybki bardzo efekt, ale i tak to trwa bardzo długo, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w tym czasie ponad milion osób zmarło na świecie, to jest bardzo duża liczba ofiar ludzi, którzy gdyby ta szczepionka była wcześniej, oczywiście mogliby przeżyć.
Przepraszam, jeśli to zbyt osobiste. Jak wyglądała Pana walka z koronawirusem? A Pan udzielał wywiadów ze szpitalnego łóżka, jakby no, żeby pokazać, że to nie jest zwykła grypa po prostu.
Liczyłem się z tym, że mogę przejść ciężej. Liczyłem również na to, że W moim przypadku to zachorowanie będzie lżejsze. Okazało się, że było cięższe niż mogłem się spodziewać. Na szczęście nie doszło u mnie do konieczności podłączenia do respiratora, ale choroba była wystarczająco uciążliwa, żebym ją zapamiętał na długo. Przez 1,5 tygodnia miałem krwioplucie, dołączały się zaburzenia rytmu serca, pominąwszy bardzo duże osłabienie, męczący całe noce kaszel, osłabienie takie, że męczyłem się leżąc na łóżku. Na szczęście mam to już w tej chwili poza sobą i na pewno się zaszczepię, bo nie chciałbym tego przechodzić ponownie.
A kiedy pan się może zaszczepić? Bo to rozumiem, że od momentu przejścia choroby jest pewien czas na to, żeby się zaszczepić. Znaczy, kiedy się nie można zaszczepić, o tak.
Mam w tej chwili ten komfort, że mógłbym spokojnie poczekać kilka tygodni, żeby zaszczepić się w późniejszym terminie, ale chcę dać również przykład innym i mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym albo jutrzejszym poddam się już tej pierwszej dawce szczepienia.
Ma pan informację, że pańskie występy wokalne, że tak powiem, sprawiły, że na przykład więcej osób chce się zaszczepić, bo pan często w sposób taki nieszablonowy zachęca do tego, żeby no i tutaj właśnie się szczepić, ale być też dawcą tkanek, narządów i tak dalej. Pan mówił też o szkodliwości palenia. Jak to wygląda?
Mam wrażenie, że najbardziej reagują na moje przekazy właśnie antyszczepionkowcy, którzy w sposób ekspresyjny wyrażają swoje niezadowolenie z tego, że ktoś się nie zgadza z tymi ich teoriami. Zdając sobie sprawę z tego, że nie do wszystkich docierają białe kołnierzyki, czyli osoba pod krawatem w sposób poważny mówiąca o pewnych rzeczach, nawet jeżeli w ten sposób uda się dotrzeć do niewielkiej liczby osób, które zobaczą, no jeżeli ten człowiek potrafi się przy tym uśmiechnąć albo w inny sposób przekazywać taką informację, to może rzeczywiście to jest warte, żeby na to zwrócić uwagę. W tym przypadku może warto się zaszczepić, a pamiętajmy, że nawet jedna osoba zaszczepiona może spowodować to, że nie przekaże wirusa kilku osobom, które mogą umrzeć. Bo jeżeli trafią na środowisko, na rodzinę osób, które są podatne na cięższe przejście choroby, a takie przypadki były w przypadku ognisk COVID-u, że z jednej rodziny umierało kilku osób, czyli jeżeli tam w takie środowisko trafi jedna osoba niezaszczepiona, która u siebie będzie miała w swoim organizmie wirusa, może być skąpoobjawowa bądź bezobjawowa, czyli nie będzie nawet zidentyfikowana jako to zagrożenie. Jeżeli tego wirusa sprzeda kilku osobom bardziej wrażliwym, może doprowadzić do ich śmierci.
A czy pana marzeniem jest, aby Edyta Górniak zaszczepiła się publicznie?
Jeżeli by to zrobiła, byłoby to coś bardzo dobrego. Poglądy pani Edyty na szczepienia są dosyć twarde. Deklarowała się, że się na pewno nie zaszczepi, że jeżeli musiałaby się zaszczepić, to wyjedzie z Polski. Ja tylko życzę, żeby nie musiała się w bolesny sposób przekonać o tym, do czego może doprowadzić nieszczepienie.
Ja tylko dodam, że teraz na naszych oczach właśnie, można chyba powiedzieć, że dzieje się historia, właśnie zaczyna się to pierwsze szczepienie przeciwko koronawirusowi i nie wiem, czuje pan jakieś napięcie, radość?
Na pewno radość tak, bo ten proces, który w tej chwili rozpoczynamy, pomoże przyspieszyć wygaszanie epidemii.
Zatem życzymy sobie, tak? Proszę mówić.
Też osobą jest pielęgniarka, pani Alicja Jakubowska, czyli przedstawiciel środowiska medycznego ze szpitala covidowego, tego, który już od marca tego roku zajmuje się chorymi na zakażenie. To jest też przykład dla innych pracowników służby zdrowia oraz dla wszystkich obywateli, co należy zrobić, jaką decyzję należy teraz podjąć.
Doktor Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny, bardzo dziękuję za rozmowę, życzę zdrowia i pozdrawiam serdecznie.
Kłaniam się, życzę zdrowia, odporności i dobrych decyzji, jeżeli chodzi o szczepionkę.
Dziękujemy.